Ścieżki wiary.
Witam Państwa. Dzień dobry. Anna Rembas. Kłaniam się. W studio mój gość Małgorzata Nastrożna.
Witam, bardzo mi miło.
Jesteś bardzo młodą osobą, a już wykonujesz bardzo poważną funkcję. Masz poważny zawód. Opowiedz trochę o tym zawodzie. Jak do niego trafiłaś, jak to się stało?
To zacznę od tego, że zaskoczyło mnie takie pokierowanie akurat mojej ścieżki zawodowej, ponieważ całe życie tańczyłam czy grałam w teatrach, ale akurat kiedy był COVID, bardzo dużo uczyłam się biologii. Stwierdziłam, że chciałabym pójść na jakiś kierunek medyczny, żeby być na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym i wtedy tak poczułam, żeby pójść na położnictwo i rzeczywiście tak zrobiłam i właśnie w zeszłym roku ukończyłam te studia i się okazało, że odnajduję się w tym, że pokochałam to bardzo. No i właśnie już od roku wykonuję moją pracę i pracuję właśnie w szpitalu na oddziale ginekologii onkologicznej jako położna.
To masz zaledwie 22 lata.
Tak.
Strasznie młoda osoba. Zespół też tak młody, czy tylko ty taka młodziutka? Tam wśród nich.
Ja akurat jestem najmłodszym pracownikiem, ale różnie.
Czy ty jesteś osobą wierzącą?
Tak. Ja akurat odkąd pamiętam, to wierzyłam i już jako dziecko miałam taką silną potrzebę prowadzenia takiego duchowego życia. Pamiętam, że i dużo modliłam się różańcem, dlatego, że moja babcia też bardzo chętnie mi pokazywała takie praktyki, ale miałam jakąś relację z Bogiem i to było dla mnie bardzo ważne. I wtedy rodzice, którzy też są wierzący, więc to wychowanie w kościele zawsze było u mnie w rodzinie. No i posyłali mnie na różne wyjazdy, obozy, rekolekcje, więc ja już od dziecka rzeczywiście mogłam tak nasiąknąć tutaj takim wspólnotowym życiem.
Dobrze się czułaś w tych wspólnotach, właśnie jeżdżąc na te wszystkie rekolekcje, spotkania? Wyjazdy?
Tak, dla mnie to już było takie bardzo naturalne. Z roku na rok to było już takie, że czułam się w tym bardzo komfortowo i odnajdywałam się w tym.
To cały czas trwało? Czy ta droga twoja jakoś ewoluowała? Miałaś takie wzloty, upadki? Czy upadków nie było? Były tylko wzloty, jeśli chodzi o tą bliskość, o tą szczególną relację z Bogiem. Opowiedz troszeczkę o tym, jak to się toczyło do tych 22 lat twoich.
Myślę, że bez upadków było by ciężko, nawet w takim krótkim życiu, że tak powiem.
Czyli były takie sytuacje?
Były. Bardziej takie etapy, gdzie ja rzeczywiście nie byłam może tak zaangażowana, gdzie to już było może też pewną rutyną, ale pamiętam, że w pewnym momencie tak właśnie już byłam bez wspólnoty, że już skończył się taki etap dzieciństwa, gdzie tam właśnie miałam jakąś grupę, gdzie wyjeżdżałam na jakieś takie obozy. Już w pewnym momencie z tego wyrosłam. No i zaczęło się bardziej już takie nastoletnie życie, gdzie przez jakiś czas nie znalazłam swojego miejsca. W momencie, kiedy nie miałam właśnie jakiejś wspólnoty czy takiej kontynuacji, byłam pod wpływem jednak takiej grupy społecznej jak klasa, gdzie wiadomo, ten wpływ był trochę inny i wtedy było mi ciężko. Wtedy pamiętam, że rzeczywiście tak zgubiłam trochę moją tożsamość, trochę chciałam pokazać, kim jestem, sama nie wiedząc, ale później pojechałam na takie rekolekcje oazowe i to był mój całkowity taki powrót. Tam bardzo mocno się nawróciłam i od tamtego momentu rzeczywiście moje życie już się zmieniło. Później pamiętam, taka siostra zakonna w liceum zaczęła zakładać wspólnotę, tam też byłam już zaangażowana, a później jeszcze sporadycznie chodziłam do jeszcze innej wspólnoty, więc to był dla mnie po prostu taki moment takiego bardzo intensywnego zaangażowania się i takiego odkrywania i ludzi, i Boga. Byłam bardzo zafascynowana tym i naprawdę szukałam. W pewnym momencie zdałam sobie sprawę, że ja nie mogę być w trzech miejscach. Nie można mieć trzech domów takich wspólnot, bo byłam w każdym po trochu, ale tak naprawdę w żadnym. Bo kiedy pojawiły się jakieś trudności, to ja trochę uciekałam do innego miejsca, gdzie już tam na przykład nie było tak ciężko. Taki schemat trochę powielałam, ale w pewnym momencie zauważyłam to i pomyślałam, to jest czas na decyzję. I teraz od 6 lat jestem już w jednej wspólnocie, też tam posługuję i jest to piękne, piękne przeżycie.
Jesteś otoczona ludźmi młodymi, otaczasz się ludźmi młodymi, bo w tej wspólnocie też są pewnie ludzie młodzi, prawda, twoi rówieśnicy. Czy ludzie młodzi chętnie rozmawiają na zewnątrz o swojej wierze, o swoich uczuciach, tak jak ty teraz ze mną rozmawiasz? Czy to jest dla nich jakiś taki temat, który zostawiają dla siebie tylko i wyłącznie?
Moim doświadczeniem jest, że to rzeczywiście jest taka czysta pasja, że my rozmawiamy z sobą nie tylko na spotkaniach, ale można powiedzieć nawet przede wszystkim po spotkaniach, że tak bycie we wspólnocie nie jest tylko od spotkania do spotkania, ale jest to pewien taki styl życia, którym po prostu chcemy praktykować, więc no, ta pasja jest duża i akurat moi przyjaciele mają dużą swobodę, żeby dzielić się swoją wiarą. Mamy też takie powołanie rzeczywiście, żeby podróżować czy po Polsce, czy po narodach, żeby po prostu jeździć, głosić szczególnie młodym ludziom, żebyśmy też nawiązywali relacje z naszymi braćmi, czy z kościołami protestanckimi, czy po prostu, żeby tak budować jedność.
Dobrze, że wspomniałaś o tych kościołach protestanckich, bo też często lubimy zamykać się w swoim kościele, w swoim świecie, w swojej wierze, prawda, w swoim wyznaniu tylko i wyłącznie. Jakby nie otwieramy się na to, że obok nas żyją protestanci, ewangelicy, ludzie innych wyznań. Oczywiście mówię na przykład o tym odłamie chrześcijańskim.
Tak.
Zapominamy o tym, że jest kilka innych kościołów obok nas, prawda? Masz wśród swoich znajomych też właśnie ludzi z inną wiarą?
Tak, mam. I wychodzę z założenia, że rzeczywiście nie skupiamy się na różnicach, które gdzieś są, tylko na tym, że to jest jedno ciało Chrystusa. Jakby jesteśmy jednym kościołem i to jest taki fundament. I o wiele więcej tak naprawdę jest rzeczy, które nas jednoczą, niż które nas mogą jakoś podzielić. I to jest bardzo ważne. I marzę właśnie o takiej otwartości, żeby wychodzić z założenia, że mamy miłować każdego jako chrześcijanie. I ja też tak widzę, że moje życie nie do końca jest moje. Ja dostałam to życie od Boga i ja mam tym życiem po prostu czynić dobrze. Mam miłować i jeszcze raz miłować i trochę tak złożyć ofiarę tak naprawdę z siebie, że już nie ja żyję, lecz Chrystus, jak święty Paweł pisał. Więc widzę, że to jest po prostu jakaś misja, którą każdy z nas ma, żeby właśnie to dobro rozszerzać i nie da się też rozszerzać tego dobra, jeżeli jesteśmy podzieleni, jeżeli skupiamy się właśnie, jak ja mam jakieś uprzedzenia, jakieś przekonania, czy jakieś ocena drugiej osoby, jest to jakoś krzywdzące.
Łatwo ci przychodzi nieocenianie innych właśnie? Takie podejście do innych bez tego właśnie takiego spojrzenia krytycznego?
Ja nieustannie się tego uczę. Jest to bardzo długi proces. Bardzo chciałabym już powiedzieć, że
to umiesz.
Że potrafię, że to robię. No właśnie, są wzloty i upadki, więc to niekoniecznie jest takie czarno-białe. Natomiast mam takie silne pragnienie tego. I to już jest jakiś zalążek, żeby pomalutku iść po prostu w tym kierunku.
Wokół ciebie są ludzie różni na pewno. Dobrzy i źli, prawda? Jak radzisz sobie z tymi ludźmi? Na przykład z tymi, którzy mają inne zdanie zwyczajnie. Albo na przykład nie wierzą. Czy zdarzają ci się też tacy ludzie na drodze twojej?
Jak najbardziej. Traktuję to jako lekcję pokory, która niekoniecznie jest łatwa, ale jest potrzebna, która też pokazuje moje serce, mój stosunek do tych ludzi i też widzę, że to jest mój wybór, że ja tak chcę żyć i nie mogę nakładać na osobę, która decyduje się, by żyć inaczej, żeby ona żyła według zasad, które ja wybieram. Czyli na przykład przekaz Pisma Świętego, ja chcę tak żyć, więc ja to biorę jako jakiś mój drogowskaz, ale nie mogę mówić, żeby ktoś, kto nie wierzy, czy chcę po prostu inaczej, żeby żył według tego, jak ja żyję. Jest to często trudne, ale patrzę na to, jak ja mogę jakoś przyjąć tą osobę, czy no właśnie, że ona może niekoniecznie chce dla mnie dobra, ale to nie wyklucza, że ja właśnie jeszcze w opozycji chcę jej pokazać taką bezinteresowną miłość. I to doświadczenie zawsze przemienia. To doświadczenie też na początku, pamiętam, mnie przemieniało, więc sama przyjęłam i sama chcę to nieść dalej.
A zdarzyło ci się przekonać kogoś, przeciągnąć, mówiąc tak w cudzysłowie, na swoją stronę podczas dyskusji, podczas rozmowy, że ktoś zaczął inaczej patrzeć na świat i po prostu wierzyć.
To jest bardzo ciekawa kwestia, bo bardzo dużo w kościele jest właśnie starć na argumenty, na taką dyskusję i mamy takie przekonanie, że rzeczywiście, jeżeli ja lepiej będę argumentować moje przekonanie, to wtedy ja tą osobę przekonam. Natomiast niekoniecznie tak jest, bo czasami te argumenty rzeczywiście są ważne. Ja też nie mówię, żeby być takim naiwnym i nie potrafić gdzieś wytłumaczyć swojego punktu widzenia, ale jednocześnie widzę, że kiedy wchodzi się w takiego ducha rywalizacji trochę i
taką, na argumenty.
Na argumenty walkę, tak? Uh-huh. no to to trochę przynosi odwrotny skutek. To dwie osoby wtedy trochę poddają się swoim emocjom.
Rywalizują
trochę. Jakoś.
Jedna chce wygrać, druga też.
Dokładnie. I jest tutaj takie spięcie i to niekoniecznie jest atmosfera. A co też ważne, to że zapamiętujemy nawet to, jak czujemy podczas jakiejś rozmowy, a nie to, co usłyszeliśmy. Więc jest to ciekawe. Więc ja po prostu chcę tworzyć taką atmosferę takiego przyjęcia, takiej akceptacji, wysłuchania tej osoby. My często nie jesteśmy wysłuchani i z tego wiążą się jakieś konsekwencje, a ja widzę, że po prostu jak ja spojrzę na tą osobę z miłością, dam jej przestrzeń, nawet o coś dopytam, ona się wygada i ja później tak rzeczywiście jakoś jej pokażę, że ja nie chcę jej oceniać, czy ja nie chcę stawać w jakimś miejscu, że powinnaś, czy powinieneś, tylko no właśnie, jakoś pomodlić się na przykład za nią, to zawsze działa, więc taką może drogą.
I udało się taką właśnie drogą też zmienić jakąś osobę w twoim otoczeniu?
Tak,
miałaś taką sytuację?
Tak, widziałam takie nawrócenia rzeczywiście, że ktoś z całkowicie niewierzącego trybu życia nagle zaczął się nawracać, zaczął naprawdę tak odnajdywać sens swojego życia.
I potrzebować Boga, tak?
I potrzebować Boga, tak, to jest kluczowe. Ale też bardzo mnie fascynuje, kiedy na przykład widzę takie drobne rzeczy, które moi przyjaciele, którzy już wierzą, ale też się nawracają. Takie właśnie drobne decyzje, które prowadzą do jeszcze większej wiary.
Jesteś położną w Gdyni Redłowie, tak? Czy ta wiara i czy takie podejście właśnie do życia z tymi właśnie wartościami, o których teraz rozmawiamy, pomaga ci czy przeszkadza w pracy?
Pomaga.
Pomaga.
Pomaga. Taka nadzieja w tym zawodzie, takie poczucie właśnie powołania, misji, że to nie jest tylko jakiś obowiązek, który mam do spełnienia, tylko coś, do czego czuję, że zaprasza mnie Pan Bóg. I to jest dla mnie, to zmienia całkowicie sposób, w jaki ja chcę wykonywać moją pracę.
Łatwiej się pracuje wtedy z takim właśnie nastawieniem, że to są właśnie takie wytyczne z góry.
Łatwiej, ale to też nie rozwiązuje wszystkich problemów.
No właśnie, bo chciałam o te problemy są na ziemi, prawda?
Tak.
My nie możemy ich przenieść natychmiast i oddać Bogu, powiedzieć, chociaż często mówi się nam o tym zdaniu słynnym, Jezu zajmij się tym, prawda? I wystarczy modlitwa i wystarczy żarliwie się modlić na przykład, żeby te nasze ścieżki się poprostowały, ale nie zawsze tak jest. Ty też jesteś na pewno osobą otoczoną różnymi problemami i z tymi problemami się musisz zmierzyć, prawda? To nie jest tak, że jesteś taka zupełnie pozbawiona tych problemów ziemskich, prawda?
Tak.
Jak wychodzisz z tych problemów?
No nie jest to często łatwe i to poczucie odpowiedzialności i też praca 12-godzinna na zmianę, czy dzień, czy noc. No też jako dla młodej osoby myślę, że jest to dużym wyzwaniem. Natomiast jak mi w tym pomaga wiara?
Bo pracujesz 12 godzin, tak?
Tak, po 12
godzin. Twoja zmiana tyle właśnie ma.
Tak.
To ciężka praca, praca położnej.
Tak, wymagająca. Jest też piękno w tym, takie poczucie sprawczości, takiej satysfakcji, ale też dużego wysiłku i psychicznie, i fizycznie, więc to też jest gdzieś obecne. Natomiast, no właśnie, ta wiara w tej pracy pokazuje mi, że tak na przykład jak ktoś, kto nie wierzy i spotyka śmierć, na przykład ktoś bliskim umiera, to znaczy, że śmierć jest takim całkowitym już końcem, że nie ma nic po śmierci. A ja na przykład wierzę, że śmierć jest pewnym przejściem tylko. Więc ten główny taki lęk, czego my się bardzo boimy, czego ja też się boję, ale widzę, że w momencie śmierci jest też nawet jakaś nadzieja. Jest jakiś moment takiego przejścia i głęboko wierzę w to, że rzeczywiście wszyscy spotkamy się w niebie. Więc takie oczekiwanie, a nie takie całkowite załamanie i strata.
Zdarza ci się, że bywasz zdecydowana, krytyczna wobec innych osób, tak bardziej konkretna w swoich postawach, bo jesteś osobą bardzo delikatną, taką subtelną. A czy zdarza ci się na przykład podnieść głos? Albo czy zdarza ci się powiedzieć nie zdecydowanie? Jak to jest? Bo nie mogę sobie tego wyobrazić.
Bardzo ciekawe, co pani tutaj mówi. Są zdecydowanie różne momenty, różne dni, różne emocje, więc jest to cały szereg po prostu wyrażania gdzieś siebie. Zdarza mi się być takim konkretnym, muszę być tak naprawdę. Nie jest to dla mnie jakoś oczywiste. Raczej rzeczywiście mam w sobie taką potrzebę takiej delikatności, takiej akceptacji, przyjęcia i muszę się uczyć, żeby konkretnie stawiać granice, podnieść głos i daje mi to jakąś satysfakcję też. ale...
No bo świat jest, jaki jest, prawda? Nie zmienimy, nie my ten świat urządzaliśmy, prawda? Mimo całej naszej dobrej natury i dobroci, to czasami te granice trzeba wyznaczyć, żeby nas nie przejechano zupełnie.
Dokładnie.
Udaje ci się to?
Udaje mi się, tak. Jest to no, też proces, ale widzę, że jestem raczej na dobrej drodze.
Proszę państwa, rozmowa bardzo ciekawa z panią Małgorzatą, położną, 22-letnią położną z Gdyni Redłowa. Nam się zrobiła, ale niestety musimy rozmowę zakończyć. To były Ścieżki Wiary. Bardzo ci dziękuję za wizytę w studio, za to, że przyjechałaś. Kłaniamy się. Do widzenia, do usłyszenia, mówi Anna Rembas.
Ja również dziękuję. Do widzenia.
Ścieżki Wiary.